Geralt wzdrygnął się lekko, przełknął ślinę. Minął już pierwszy wstrząs po wypiciu eliksiru, zaczynała się faza działania, sygnalizowana lekkim, ale nieprzyjemnym zawrotem głowy towarzyszącym adaptacji wzroku do ciemności. Adaptacja przebiegała szybko. Mrok nocy jaśniał. Wszystko dookoła nabierało odcieni szarości, odcieni początkowo mglistych i niejasnych, stopniowo coraz silniej kontrastujących, wyraźnych i ostrych. W wychodzącej na nabrzeże kanału uliczce, przed momentem ciemnej jak wnętrze beczki po smole, Geralt mógł już dostrzec szczury wędrujące rynsztokiem, obwąchujące kałuże i szpary w murach. Jego słuch także wyczulił się pod wpływem wiedźmińskiego dekoktu. Wymarła plątanina zaułków, w której jeszcze przed chwilą rozlegał się wyłącznie szum deszczu w rynnach, zaczęła żyć, tętnić dźwiękami. Słyszał wrzaski wojujących kotów, szczekanie psów zza kanału, śmiechy i okrzyki z szynków i oberży Oxenfurtu, wrzaski i śpiewy we flisackiej karczmie, odległy cichy trel fletu grającego skoczną melodyjkę. Ożyły ciemne, uśpione domy. Geralt zaczął odróżniać chrapanie śpiących ludzi, tupnięcia wołów w zagrodach, parskanie koni w stajniach. W którymś z domów w głębi uliczki rozbrzmiewały zdławione, spazmatyczne jęki kochającej się kobiety. Dźwięki rosły, przybierały na sile. Rozróżniał już obsceniczne słowa birmańskich piosenek, dowiedział się imienia kochanka jęczącej niewiasty. Zza kanału, z myrmanowego domostwa na palach, dobiegał rwący się, nieskoordynowany bełkot znachora, wprowadzonego traktamentem Filipy Eilhart w stan kompletnego i zapewne permanentnego zidiocenia. Zbliżał się świt. Deszcz przestał wreszcie padać, zrywał się wiatr, który przepędzał chmury. Niebo na wschodzie jaśniało wyraźnie. Szczury w zaułku zaniepokoiły się nagle, prysnęły w różne strony, skryły wśród skrzynek i śmieci. Wiedźmin usłyszał kroki. Czterech lub pięciu ludzi. Na razie nie mógł dokładniej określić ilu. Spojrzał w górę, ale Filipy nie zobaczył. Natychmiast zmienił taktykę. Jeśli w zbliżającej się grupie był Riens, miał małe szanse na schwytanie go. Musiałby wpierw stoczyć walkę z eskortą, a nie chciał tego. Raz, bo był pod wpływem eliksiru, ci ludzie musieliby umrzeć. Dwa, bo Riens miałby wtedy czas, by zwiać. Kroki zbliżały się. Geralt wyszedł z cienia. Z zaułka wyłonił się Riens. Wiedźmin rozpoznał czarownika momentalnie i instynktownie, choć nigdy przedtem go nie widział. Bliznę po oparzeniu, prezent od Yennefer, maskował cień rzucany przez kaptur. Był sam. Jego eskorta nie ujawniła się, pozostała w uliczce, ukryta. Geralt natychmiast zrozumiał dlaczego. Riens wiedział, kto czeka na niego pod domem znachora. Riens spodziewał się zasadzki, a jednak przyszedł. Wiedźmin pojął dlaczego i to zanim jeszcze usłyszał cichy zgrzyt mieczów wysuwających się z pochew.
Dobrze,
pomyślał.
Jeśli tego chcecie, dobrze. Przyjemnie się na ciebie poluje,
powiedział cicho Riens.
Nie trzeba cię szukać. Zjawiasz się sam. Tam, gdzie się ciebie chce mieć.
To samo można powiedzieć o tobie,
odrzekł spokojnie Wiedźmin.
Zjawiłeś się tu. Chciałem cię tu mieć. I jesteś.
Musiałeś nieźle przydusić Irmana, by ci powiedział o amulecie, by pokazał, gdzie jest ukryty i w jaki sposób go uaktywnić, by wysłał wiadomość. Ale tego, że ten amulet zawiadamia i ostrzega zarazem, Myrman nie wiedział i nie mógł powiedzieć. Nawet przypiekany na czerwonych węgrach rozdałem wiele takich amuletów. Wiedziałem, że prędzej czy później trafisz na któryś z nich.
Zza rogu uliczki wyłoniło się czterech ludzi. Poruszali się wolno, zwinnie i bezszelestnie. Wciąż trzymali się strefy mroku, a wydobyte miecze dzierżyli tak, by nie zdradził ich błysk kling. Wiedźmin rzecz jasna widział ich wyraźnie, ale nie zdradził się z tym.
Dobrze, mordercy,
pomyślał.
Jeśli tego chcecie, będziecie to mieli.
Czekałem.
Ciągnął Rience, nie ruszając się z miejsca.
I doczekałem się. Zamierzam wreszcie uwolnić ziemię od twojego ciężaru. Paskudny. Odmieńcze.
Ty zamierzasz. Przeceniasz się. Ty jesteś tylko narzędziem. Zbirem wynajętym przez innych do załatwiania brudnych spraw. Kto się wynajął, pachołku?
Za dużo chciałbyś wiedzieć, mutancie. Nazywasz mnie pachołkiem.
No. A wiesz, czym ty jesteś? Kupą. Łajna leżącą na drodze, którą trzeba usunąć, bo ktoś nie chce pobrudzić sobie butów.
Nie, nie wyjawię ci, kim jest ten ktoś, chociaż mógłbym. Powiem ci natomiast coś innego, byś miał nad czym rozmyślać w drodze. Do piekła! Ja już wiem, gdzie jest bękart, którego tak strzegłeś. I wiem, gdzie jest ta twoja wiedźma, Yennefer. Ona nie obchodzi moich mocodawców, ale ja mam do tej dziwki osobistą urazę. Gdy tylko skończę z tobą, dowiorę się do niej. Sprawię, że pożałuję sztuczek z ogniem. O tak, będzie tego żałowała! Bardzo długo.
Nie należało tego mówić.
Uśmiechnął się paskudnie wiedźmin, czując już euforię walki wywołaną przez eliksir reagujący z adrenaliną.
Dopóki tego nie powiedziałeś, miałeś szansę na przeżycie. Teraz już nie masz.
Silne drganie wiedźmińskiego medalionu ostrzegło go przed atakiem znienacka. Odskoczył. Błyskawicznie dobywając miecza, pokrytą runami klingą odbił i zniweczył wystrzeloną w jego kierunku gwałtowną, paraliżującą falę magicznej energii. Rience cofnął się. Wzniósł rękę do gestu, ale w ostatniej chwili stchórzył. Nie próbując drugiego zaklęcia, pośpiesznie zrejterował w głąb zaułka. Wiedźmin nie mógł go ścigać. Rzuciło się na niego tych czterech, którzy sądzili, że kryje ich cień. Błysnęły miecze. To byli zawodowcy, cała czwórka. Doświadczeni, wprawni, zgrani zawodowcy. Uderzyli na niego parami, dwóch z lewej, dwóch z prawej. Parami, tak by jeden zawsze krył się za plecami drugiego. Wiedźmin wybrał tych z lewej. Na wywołaną eliksirem euforię nałożyła się wściekłość. Pierwszy zbir zaatakował fintą z Dexteru, po to tylko, by odskoczyć i dać temu zza pleców okazję do zdradzieckiego sztychu. Geralt zakręcił się w piruecie, wyminął ich i ciął tego drugiego od tyłu, samym końcem miecza, przez potylicę, karki, plecy. Był zły, uderzył mocno. Krew fontanną trysnęła na mur. Ten pierwszy wycofał się błyskawicznie, robiąc miejsce dla następnej pary. Ci rozdzielili się w ataku, tnąc mieczami z dwóch kierunków tak, by tylko jedno cięcie było możliwe do sparowania. Drugie musiało trafić w cel. Geralt nie parował. Wirując w piruecie, wszedł pomiędzy nich. By się nie zderzyć, obaj musieli zakłócić zgrany rytm, wyćwiczone kroki. Jeden zdołał obrócić się. W miękkim kocim zwodzie odskoczył zwinnie drugi. Nie zdążył. Stracił równowagę, ustawił się plecami. Wiedźmin, wykręcając się w odwrotny piruet, z rozmachem ciął go w krzyże. Był zły. Czuł, jak wyostrzona wiedźmińska klinga przecina kręgosłup. Przeraźliwe wycie przetoczyło się echem po uliczkach. Dwaj pozostali dopadli do niego natychmiast. Zasypali uderzeniami, które parował z najwyższym trudem. Wszedł w piruet, wyrwał się spod migoczących brzeszczotów, ale miast oprzeć się plecami o mur i bronić, zaatakował. Nie spodziewali się tego. Nie zdążyli odskoczyć i rozdzielić się. Jeden skontrował, ale wiedźmin minął kontrę, zawirował, ciął w tył na oślep, mierząc na ruch powietrza. Był zły. Celował nisko na brzuch. Trafił. Usłyszał zdławiony krzyk, ale nie miał czasu się oglądać. Ostatni ze zbirów był już przy nim, już uderzał szybkim, paskudnym sinistrem, kwartą. Geralt sparował w ostatnim momencie statycznie, bez obrotu, kwartą z deksteru. Zbir, korzystając z przejętego impetu parady, odwinął się jak sprężyna i ciął z półobrotu, szeroko i mocno. Za mocno. Geralt już wirował. Klinga mordercy, znacznie cięższa od klingi wiedźmina, przecięła powietrze. Zbir musiał pójść za ciosem. Rozpęd obrócił go. Geralt wywinął się z pół piruetu tuż przy nim, bardzo blisko. Zobaczył jego wykrzywioną twarz, przerażone oczy. Był zły. Uderzył krótko, ale silnie i niechybnie, prosto w oczy. Słyszał przeraźliwy krzyk Szani, wyrywającej się z uścisku Jaskra na mostku wiodącym do domku Znachora. Więc, zrzuciwszy płaszcz, cofał się w głąb zaułka, unosząc i wyciągając przed siebie obie ręce, z których już zaczynało się sączyć magiczne światło. Geralt ścisnął miecz oburącz i bez zastanowienia puścił się biegiem w jego kierunku. Czarownik nie wytrzymał nerwowo. Nie dokończywszy zaklęcia, zaczął uciekać, wrzeszcząc niezrozumiale, ale Geralt zrozumiał. Wiedział, że Rience wzywa pomocy, że błaga o ratunek. I ratunek przyszedł. Uliczka zapłonęła jaskrawym światłem. Na obtłuczonej, poznaczonej zaciekami ścianie domu rozbłysnął ognisty owal teleportu. Rience rzucił się ku niemu. Geralt skoczył. Był bardzo zły.